Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Doktor Anna Furman z Instytutu Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli spotykamy się z Panią, no to na pewno będziemy mówili o dźwiękach. Ostatnio była duża konferencja, spotkanie w ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach. Co tam było? Co tam się zdarzyło?
Może to nie tyle była duża konferencja, co spotkanie zarówno ze starostą powiatowym, jak i też spotkanie z dyrektorami zarządu dróg, zarówno miejskich, jak też powiatowych, jak też i wojewódzkich, dotyczące tylko i wyłącznie naszego województwa. A wszystko wiązało się rzeczywiście z dźwiękiem, takim dźwiękiem, który ma być pomocny dla osób niewidomych. I tutaj dotyczyło to dokładnie sygnalizacji akustycznej, która jest stosowana na przejściach dla osób niewidomych. Ogólnie dla wszystkich osób, ale stosowana jest na przejściach z sygnalizacją świetlną. I ta sygnalizacja akustyczna ma pomóc osobom niewidomym bezpiecznie i spokojnie przechodzi przez te przejścia.
Ja takiego poczucia bezpieczeństwa w Poznaniu ostatnio nie mam, ponieważ poruszając się po naszych ulicach, słyszę różne rozwiązania dźwiękowe i w zasadzie nie mogę tak do końca zaufać temu wszystkiemu. Boję się po prostu samodzielnie, słysząc te dźwięki, przechodzić przez ulicę.
To rzeczywiście jest taki duży problem, który właściwie wiąże się z faktem, że normy, które dotyczą sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych, zarówno nasze krajowe, jak i międzynarodowe, bardzo nieprecyzyjnie definiują, jaki dźwięk powinien być stosowany. Według tych norm możemy bardzo wiele dźwięków stosować i stąd wszystko, co się dzieje w naszym mieście, to jest według norm. Ale niestety to nie jest przyjazne dla osób niewidomych, z czego zdajemy sobie sprawę my. Szczególnie dlatego, że wiadomo, że osoba niewidoma, żeby pomagało jej to w przechodzeniu przez jezdnię, musi być pewna, że dany sygnał ją informuje na temat, że ona może przejść. A osoby niewidome nas rzeczywiście wielokrotnie informowały o tym, że na jednym przejściu słyszą taki sygnał, który zakazuje im wyjście na to przejście, a na drugim ten sam sygnał informuje ich, że mogą przechodzić. I one właściwie, póki danego przejścia wielokrotnie nie przejdą i nie zapamiętają, to one nie są w stanie na nowym przejściu czuć się pewnie, żeby wiedzieć, gdzie mają się poruszać i w jaki sposób mają się poruszać. Stąd myśl taka nasza, no ogólnie rzecz biorąc, zarządców miasta, żeby, jeżeli to jest możliwe, ujednolicić sygnalizację akustyczną właśnie na przejściach wszystkich, przynajmniej w Poznaniu.
W ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach spotkali się przedstawiciele władz miasta, powiatu poznańskiego, jak również województwa. Czy jest szansa na to, że to będzie chociażby w całym województwie ujednolicone?
My wykonywaliśmy grant pewien na rzecz osób niewidomych i w ramach tego grantu zajmowaliśmy się też badaniem sygnałów akustycznych, które by były najbardziej przyjazne dla osób niewidomych. Najbardziej przyjazne, to znaczy, że najlepiej spostrzegane na tle hałasu ulicznego, pozwalające najlepiej lokalizować źródło dźwięku, no i możliwie najmniej dokuczliwe, co jest też istotne, może nie tylko dla osób niewidomych, ale głównie dla mieszkańców okolicy, gdzie te sygnały są podawane. I takie badania zostały już zakończone, one trwały aż 3 lata i one zostały zakończone. Mamy wnioski konkretne i właśnie to spotkanie miało na celu, żebyśmy przekazali te konkretne wnioski dla dyrekcji poszczególnych dróg i szczerze mówiąc, byłam miło zaskoczona, że zainteresowaniem i chęcią zastosowania tego w Poznaniu. Pozytywną rzeczą jest to, że sygnały, które wybraliśmy, to są sygnały, które mogą być generowane z sygnalizatorów, które już są zamontowane. W związku z tym wprowadzenie tych naszych jakby wytycznych, propozycji jest proste, bo po prostu sygnalizatory są ustawiane na takie sygnały, które po prostu mogą być generowane i które odpowiadają tym wytycznym, o których my wspominaliśmy.
Czy w tej chwili w Poznaniu jest jakieś skrzyżowanie, przejście dla pieszych, w którym wykonywanie wykorzystano już dźwięki, które Państwo wskazywaliście jako właściwe?
Nie, jeszcze nie zastosowaliśmy tego do końca, ze względu na to, że no, chcieliśmy mieć poparcie właśnie zarządców dróg. Robiliśmy takie eksperymenty na sztucznych przejściach, pokazaliśmy...
Udziałem niewidomych.
Oczywiście, głównie z udziałem niewidomych, żeby pokazać, jak te osoby mogą sobie radzić na takim przejściu przy określonych sygnałach. Między innymi to było testowanie. W tej chwili mamy monitoring na takim jednym z przejść u nas. W Poznaniu dosyć trudne przejście, bo aż 20 sygnalizatorów jest wykorzystanych na tym przejściu. To jest całe skrzyżowanie bardzo duże i rzeczywiście...
To jest
przejście, no dobrze, powiem o tym przejściu Dąbrowskiego-Żeromskiego. Pozytywną rzeczą jest to, że tam po prostu bardzo często można spotkać osoby niewidome, bo w okolicy jest zakład zatrudniający osoby niewidome.
Czyli tam są już wykorzystywane efekty Waszej pracy?
Nie tyle wykorzystywane, co po prostu my bardzo mocno obmierzyliśmy akustycznie pod każdym względem i możemy je zastosować, ale oczywiście musimy ostatecznie mieć zgodę Zarządu Dróg Miejskich.
To skrzyżowanie jest zrobione tak, jak trzeba, czy jeszcze nie?
To znaczy, jeszcze nie ma wykorzystanego tego, co my tutaj proponowaliśmy, czy proponujemy. To będzie skrzyżowanie na pewno pierwsze, które, jeżeli nam decyzje takie zapadną, że możemy te sygnały zastosować, one będzie na pewno tam wykorzystane.
Ulica Żeromskiego z Dąbrowskiego to ważne skrzyżowanie dla niewidomych. A kiedy pozostałe rzeczy?
To znowu będzie zależało od decyzji. Tak jak mówię, wytyczne zostały już pisemnie przedstawione dyrektorowi poszczególnych zarządów. Nie wiem, czy będzie potrzebna też decyzja prezydenta. Z tego, co wiem, pełnomocnik prezydenta od spraw niepełnosprawnych, pani Potejko, była bardzo zainteresowana tym i bardzo przyjaźnie spojrzała na nasze propozycje. No i sądzę, że no wszystko jest przed nami, że szansa na to, że to wprowadzone będzie, jest duża. Ja mam tylko świadomość taką, że nie możemy to zrobić na hura, ze względu na to, że osoby niewidome chodzące po określonych trasach już się przyzwyczaiły do takich sygnałów, które są. I powinniśmy to stopniowo wprowadzać, żeby to nie był dla nich szok, że pierwszego dnia nagle w Poznaniu wszędzie wszystko się zmienia, więc to będzie tak systematycznie, sądzę, wprowadzane. I kolejna idea jest taka, że jeżeli to się sprawdzi w Poznaniu, będziemy próbowali to przeforsować na cały kraj, co by było bardzo ważne, że osoba niewidoma bez względu na to, gdzie nie pojedzie, spotka się z tymi samymi sygnałami. Dlaczego to też jest takie ważne? Bo to, że jeżeli uczymy osoby niewidome poruszania się po mieście, to zdecydowanie te osoby łatwiej się nauczą przemieszczania się, kiedy będzie ten sygnał też stabilny, stały, taki sam, a nie każde przejście, każdy inny sygnał.
Ta sygnalizacja ma przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobom niedowidzącym i niewidomym.
Tak, ale obserwując ludzi widzących, którzy przechodzą przez te przejścia, zauważyliśmy, że wiele osób widzących korzysta chętnie, wystarczy zobaczyć że obserwować samych siebie, jeżeli czasami stoimy na przejściu, się zamyślimy, to taki sygnał nas od razu pobudzi do tego, że wiemy, że jest światło, które nam odpowiada i powinniśmy przejść. I to rzeczywiście ruch zdecydowanie poprawia. Akustyka naturalna. Uważamy, że rozwiązania tego typu, że sygnalizacja akustyczna by się włączała tylko i wyłącznie na żądanie osoby niewidomej, bo są też takie propozycje, żeby te osoby niewidome miały określone urządzenia, które by pobudzały do działania sygnalizację akustyczną wtedy tylko, kiedy będzie osoba niewidoma przechodziła. No to są takie niezbyt eleganckie. Wtedy po prostu selekcjonuje osoby według sprawności, co jest niewskazane.
Doktor Anna Furman, Instytut Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że nasze badania i wprowadzenie sygnalizacji akustycznej rzeczywiście da efekt taki optymalny dla osób niewidomych. Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy. Kawa, herbata?
Może woda?
Bo tak ciepło.
W
Tak. Latem może lepiej od rana trochę wody, jakiegoś napoju innego, jakiegoś słodkiego może nawet też.
Nie, woda. Ja woda,
tak, dobra. No to
zdrowe. Pijemy wodę, bo zdrowie, a będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, czyli musimy pić wodę, żebyśmy byli zdrowi. Ma pan pomysł na reformę służby zdrowia?
Jak każdy Polak. Każdy z nas ma swój oryginalny pomysł na to.
Słucham.
Panie Pawle, no zostawię to dla siebie.
Nie. Chyba nie chce pan podzielić się słuchaczami, podpowiedzi ministrowi lub innym urzędnikom odpowiedzialnym, jak należałoby zorganizować służbę zdrowia, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby było nam dobrze.
Ja chciałbym być przede wszystkim zdrowy, panie Pawle.
To tak, to sobie i panu tego życzę, żebyśmy
I
byli zdrowi.
I niekoniecznie to zależy od służby zdrowia.
Nie, to zależy od nas, czy będziemy od rana pili wodę. Jeżeli będziemy pili od rana wodę w dużych ilościach, będziemy zdrowi.
Zdrowsi.
Punkt pierwszy mamy z głowy, a teraz jeżeli zdarzy nam się zachorować, to co wtedy?
No to właśnie musimy wybrać się do lekarza.
I co dalej?
No i już może być to kłopot albo jakaś trudność. Nie, no panie Pawle, nie w niedzielę.
Nie będziemy w niedzielę rozmawiać. A nie ma pan takiego wrażenia, że...
A może o książce?
No o książce, książka dotyczy szpitala, ale ja jeszcze chciałem o tej służbie zdrowia o szpitalach, że czytając tą książkę i słuchając równocześnie, bo głównie wiadomości o reformach kolejnej służby zdrowia docierają do mnie z radia, mam takie wrażenie, że służba zdrowia jest trochę tak jak spokojem dziecka, to znaczy pomyślałem dokładnie o pana synu, który bardzo lubi kolejki, nie widziałem nigdy jak wygląda pokój pana dziecka, żeby sprawa była jasna, ale wyobrażam sobie, że raz po raz te kolejki i inne zabawki, ale tak jakoś kolejki mi tkwiły w pamięci, są rozłożone wszędzie i można o nie się potknąć, albo on się potyka, albo on ma własny sposób porządkowania tych kolejek.
Codziennie można się potykać o torowiska, o kolejki, o wagony i tak dalej.
No właśnie, i raz po raz on je układa w jakimś narzuconym przez państwa porządku lub ma
swoim
własny
porządku.
Porządek lub państwo układają w swoim porządku i to się nigdy nie chce do końca zgodzić. I według mnie tak jest z reformą służby zdrowia, że każdy ją próbuje ułożyć we własny sposób, każdy ma na to jakiś pomysł, wydaje mu się, że najlepszy. Tak jak pan powiedział, pan ma swój, ja mam swój, pewnie każdy ze słuchaczy ma swój, ale nikt tego nie robi.
Panie Pawle, bo najlepsze lekarstwo, jeśli jest ciężki przypadek, to wysłać pacjenta do Leśnej Góry. Tam sobie na pewno z tym poradzą.
Co to jest Leśna Góra?
Na dobre i złe, film.
A widzi pan, ja seriali nie oglądam.
Panie Pawle, wśród lekarzy krąży to jako anegdota. Jeśli jest jakiś kłopot, problem, nie mogą sobie poradzić, wyślijmy takiego pacjenta do Leśnej Góry.
To jest jakiś pomysł. Stanisław Lem napisał książkę pod tytułem Szpital Przemienienia i nie radzę, żeby wysyłać tam wszystkich pacjentów. Książka mi się bardzo podoba, ponieważ Lem próbuje w niej opisać świat przez szpital. To nie jest nowy pomysł. Mówi się, że Lem zapatrzył się, czy wzoruje się na oczywiście Manie i jego Czarodziejskiej Górze. Ja nie wiem, czy do końca jest dobre porównanie, bo Szpital Przemienienia Lema jest książką raczej dosyć gorzką. To jest szpital psychiatryczny, żeby sprawa była jasna. I Lem opisuje świat, a napisał tą książkę w czasie II wojny światowej. I dlatego ta książka jest interesująca, bo opisuje wojnę. W każdym razie miałem przez większość czytania czy słuchania tej książki takie wrażenie, że Lem dokonał rzeczy genialnej, to znaczy opisał to, co dzieje się między ludźmi w czasie wojny, przez moment nawet do tej wojny nie dotykając. O wojnie się mówiło, że gdzieś tam ta wojna jest, ale nie było ani sesmanów, ani czołgów, nie było scen batalistycznych i tak dalej. Niestety w ostatnich kilku kasetach, czy w ostatnim momencie książki wkraczają sesmani do tego szpitala i wtedy rzecz jest dopowiedziana i dla mnie dość banalnie oczywiście, ale przez 3/4 książki mamy wrażenie, że coś dzieje się dziwnego w świecie, czyli w tym szpitalu, a wiedząc, że książka została napisana w czasie wojny, możemy wyobrażać sobie, że Lem opisuje to, co dzieje się między ludźmi, ponieważ jest to książka filozoficzno-moralna, jak o niej się mówi, co nic nie znaczy, a znaczy to po prostu, że ludzie sobą rozmawiają o tym, jak żyć lub po co żyć. Szpital psychiatryczny jest miejscem, gdzie są usprawiedliwione, więc te dyskusje nie są dziwne. I słuchając tej książki Lema aż do momentu, kiedy pojawili się SS-mani, książka stała się dla mnie już nie aż tak odkrywcza, pomyślałem sobie, że wizja świata, jaką Lem przedstawia, niewiele się zmieniła, że te relacje między ludźmi w wielu szpitalach prawdziwych, ale nie tylko w szpitalach, dlatego zbudowałem tę metaforę na początku dziecięcego pokoju, który można porównać do szpitala, ponieważ w szpitalu skupia się wszystko jak w soczewce, to znaczy wszystko, czyli całe nasze życie, nasze postawy i to, jak co o świecie sobie myślimy. Dlatego może reformując służbę zdrowia, może należałoby zabrać się za reformę samych siebie.
Stanisław Lem.
Szpital Przemienienia. Książka jest do posłuchania na 10 kasetach, które czyta Ryszard Nadrowski. I od razu powiem, że Ryszard Nadrowski bardzo się przejął, że czyta książkę o szpitalu i to szpitalu psychiatrycznym. Czytał tak potwornie smutno, że trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby przestać zwracać uwagę na Nadrowskiego, a słuchać Lema.
A polecał trochę weselej Paweł Kamza.
Z Jerzym Łącznym.
Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.